Godzina reporterów.
Marta de Martin, witam w kolejnej odsłonie Godziny reporterów, ostatniej w tym roku akademickim. Sesja trwa, studenci zmagają się z egzaminami, zaliczeniami, obronami, ale nasi reporterzy nie tracą zapału nawet w tym trudnym czasie. Dziś będzie mocno muzycznie, ale i brutalnie, za sprawą relacji z koncertów w Trójmieście, ale i gali KSW. Posłuchacie także o otwarciu ekoparku na terenie kampusu UG w Gdańsku i Forum Gdańsk. Na koniec trochę żartem, trochę serio, o trudnościach języka polskiego. Na początek relacja z niezapomnianego widowiska. W tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Także Uniwersytet Gdański postanowił włączyć się w to świętowanie i zorganizował koncert Z miłości do niepodległej. Podczas widowiska wizualno-muzycznego w Operze Leśnej w Sopocie akademicki chór Uniwersytetu Gdańskiego z zespołem Zagan Akustik i zespołem pieśni i tańca UG Jantar pod dyrekcją profesora Marcina Tomczaka zaprezentował największe przeboje kinowe i estradowe dwudziestolecia międzywojennego. Aranżację przygotował Artur Jurek, a choreografię z elementami gry aktorskiej opracowała Beata Oryl. Relacje z tego wydarzenia przygotowała Paulina Niedzielska.
Nazywam się Paulina Nieścioruk, jestem studentką pierwszego roku z IA. Przyznam, że nie miałam wcześniej styczności z chórem Uniwersytetu Gdańskiego, więc ciężko powiedzieć, jakie miałam tak naprawdę oczekiwania, tylko dużo słyszałam bardzo dobrych rzeczy i jest tam też moja koleżanka, moja znajoma, więc czekam na naprawdę ciekawe wykonania.
Mam na imię Iga. Studiuję zarządzanie instytucjami artystycznymi. Mam nadzieję, że usłyszę stare piosenki w nowych wydaniach.
Nazywam się Anna Korcz, jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Mnie bardzo się podobało, ponieważ ja bardzo lubię ten klimat lat 30., 20., czyli międzywojnia. No i uważam, że to był bardzo udany koncert.
Moje nazwisko Piotr Dolny. Jestem pracownikiem firmy Lotos. Choreografia zrobiona do tego koncertu znakomita. Trochę brakowało mi wykorzystania zespołu Jantar, czyli tego tanecznego zespołu. Większość skupiła się właśnie na chórze, a mniej trochę na zespole tanecznym.
Julia Czeja, jestem uczennicą liceum.
Okej, jakie wrażenia z koncertu?
Był bardzo ciekawy. Na pewno dla nas, jak dla młodych ludzi, to było coś zupełnie innego, ale bardzo interesujące.
Godzina reporterów.
Juvenalia to największy muzyczny festiwal studencki organizowany w wielu miastach w Polsce. W Trójmieście jest to wspólny projekt samorządów 6 uczelni, które jednoczą swoje siły, by zapewnić studentom zabawę i muzyczne wrażenia. Ponieważ Juvenalia to dziś nieodzowny punkt nie tylko studenckiego kalendarza, nie mogło nas tam zabraknąć. Relację przygotował Mateusz Kowalczyk.
Już za 3 minuty przed nami Cleo.
Z jakiej uczelni jesteście?
Z Uniwersytetu Gdańskiego.
Uniwersytet Gdański.
Ja jestem z Politechniki.
Z Akademii Muzycznej.
A na jaki koncert najbardziej dzisiaj czekasz?
Właśnie na Cleo i na Denzela.
Denzel?
Messiah.
Jana Grubsona.
Na organka.
Na organka, tak. Organek to jest to.
Chyba na PZ-a, wydaje mi się.
Jak się bawicie?
W
fajnie, dopiero przyszłyśmy, ale jest fajnie.
Super, świetnie, bardzo fajnie.
No zaczyna się wszystko rozkręcać, ale zapowiada się dobrze.
Jest super, jest teraz kawałek, który znam. Śpiewa Denzel, jest super, wcześniej była Cleo.
No świetnie, pomimo tego i burzy, która przeszła przed chwilą. Na szczęście bez gradu. Jestem pozytywnie zaskoczony.
Ja się dobrze bawię. Czekamy, aż się ogrzeje atmosfera po tym deszczu.
Godzina reporterów.
Otwarcie ekoparku imienia Macieja Płażyńskiego na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie to wydarzenie ważne z naukowego punktu widzenia, ponieważ można tam zobaczyć rośliny rzadkie i gatunki zagrożone występujące na terenie województwa pomorskiego. Jednakże jest też miejscem odpoczynku dla studentów, pracowników UG i mieszkańców Gdańska. Park jest podzielony na strefy z charakterystyczną roślinnością, są tam również oczka wodne i ekspozycja skał. Z rektorem profesorem Jerzym Gwizdałą rozmawiały Monika Bławat i Aleksandra Tyczyńska.
To jest park, który po pierwsze mógł powstać tylko dlatego, że jest ekoparkiem. Czyli nie będzie można tu interweniować w taki sposób, że coś usuniemy. Nie jest to możliwe. Głównie w okresie trwałości takiego projektu. W związku z tym wszystko jest ekologiczne. Tu nie ma, proszę zobaczyć, nie ma żadnych elementów z tworzyw, nie ma jakichś materiałów, które są niezdrowe, ale również przeszkadzają roślinom. Rośliny również żyją. Są takie oczka wodne. Jest wszystko wyposażone w systemy podlewania. To jest to, nawet będziemy podlewać takimi wodą, która jest mineralizowana. To są te elementy, które towarzyszą temu słowu ekologicznie. My mamy ekologicznie żyć w ramach zrównoważonego rozwoju, czyli my oczekujemy, że to będzie problem rozwiązany i my chcemy mieć zrównoważony rozwój, ale nie chcemy w ogóle zamykać się, czyli dalej będziemy nad tym pracować. Mamy jeszcze stację na Wyspie Sobieszewskiej, tam już jest piękny oczywiście zespół roślin, tam będziemy nasadzać. Dzisiaj za moment jadę do stacji morskiej na Helu, tam też na Wydmach będziemy mieli takie zadanie ekologiczne. Nie będzie to park, ale będą to nasadzenia, żeby umocnić Wydmy.
Skąd pomysł na ten park? Dlaczego zieleń, a nie na przykład kolejny betonowy budynek?
Nie, to znaczy na tym terenie nie można tak bezkrytycznie wybudować kolejnego budynku, ponieważ są takie wskaźniki, które mówią, że na taką kubaturę, jaką tu oczywiście pani widzi, to musi być ileś nasadzeń, musi być ileś traw i muszą być krzewy i tak dalej. I tego nie możemy. Myśmy kiedyś mieli taki zamiar, obawialiśmy się, że będzie za mało parkingów, to chcieliśmy od strony ulicy Wita Stwosza, to po prostu miasto nam odmówiło. Powiedziało, że jak już będzie bardzo krytycznie, to wtedy zgodzą się, ale to muszą być takie ekologiczne parkingi, że będą kratki takie betonowe, a z nich będzie wyrastała trawa.
Jakie są dalsze plany rozwoju dla samego parku?
No park, jak każdy ogród, wymaga wielu, wielu lat, tak jak w lasach drzewa, zanim urosną. Tutaj będziemy starali się, to już jest, już wszystko w ziemi jest, uruchomić Wi-Fi system, ekrany dla studentów, które będą pokazywały nawet wykłady przy ławeczkach, ale również będą reklamowały, przede wszystkim będzie to skierowane w kierunku wycieczek z szkół średnich i podstawowych i zachęcając do studiowania na Uniwersytecie Gdańskim. Żadnych tak zwanych komercyjnych reklam nie będziemy udostępniać. No i informacja dla studentów, naukowców, czasami informacja taka, no rozchorował się ktoś i nie będzie wykładu. Wtedy można dłużej zostać parku i odpoczywać, albo się samemu uczyć.
Czyli to będzie bardziej taki ekosystem puszczony, samopas, żeby jakoś spontanicznie te różne gatunki...
Nie, muszą być planowane, bo to są rzadkie, ich jest bardzo mało w naszym województwie, charakterystyczne dla naszego województwa. W związku z tym my będziemy pielęgnować. Czasami zawsze tak jest, bo teraz jest bardzo sucho. Giną te rośliny, one będą musiały być uzupełniane, ale mam nadzieję, że będą tym się zajmować studenci właśnie biologii.
Jakie są korzyści dla studentów i pracowników UG?
No, przede wszystkim nie będą żyli w takich, jak to pani określiła, samych budynkach i betonach. Natomiast będą mogli się zrelaksować, będą mogli się, jak to się mówi, integrować, będą mogli się wymieniać myślą nie tylko dotyczącą uniwersytetu, ale jeżeli chodzi o ich zadania, które mają jako studenci. Studenci lubią siadać na betonie dzisiaj, na schodach, natomiast mi się wydaje, że w tym parku będzie im bardziej wygodnie. Uważamy, że my już uniwersytet mamy generalnie, jeżeli chodzi o najważniejsze inwestycje, już zbudowany. Jeszcze nas czekają jakby trzy inwestycje. To jest studium sportu, to się nazywa teraz Centrum Sportu i Rekreacji UG, ale to po drugiej stronie od starego tak zwanego rektoratu. Natomiast tu po tej stronie, której jesteśmy z panią, to budujemy już ostatni budynek dla matematyki, fizyki, informatyki. Chyba od poniedziałku ruszają już maszyny. I jeszcze jedna będzie tutaj inwestycja. To jest taka droga między tym centrum handlowym a nami. Chcemy ją puścić, dobudować, bo jej nie było, bo ciągle budowaliśmy i ona by została zniszczona. To mówimy, to od ciąży Barzyńskiego i inne tutaj okoliczne ulice. To nie jest wielka inwestycja, no i chcemy, bo my jesteśmy jakby skierowani na badania dotyczące zdrowia, ale nie tylko ludzi, ale i zwierząt, czyli chcemy utworzyć Instytut Badań nad Nowotworami Zwierząt. I to będzie niewielki budynek, ale całkowicie zarządzany przez naukowców z całego świata.
Posłuchajmy teraz, jak ten park oceniają studenci.
Bardzo mi się podoba, bo na przykład jak mamy jakieś przerwy czy okienko, to właśnie możemy tutaj wyjść, są te leżaki, możemy się poopalać, no bo tam w sumie przed wydziałem nie ma za bardzo gdzie usiąść, a tu jest taka możliwość.
Podoba mi się ten park, bo właśnie możemy tutaj sobie przychodzić i spędzać wolny czas, jak jest takie słoneczko, możemy się trochę poopalać, więc jest naprawdę w porządku.
No jak najbardziej, tym bardziej, że jest tuż obok mnie, więc to jest bardzo przyjemna alternatywa na przerwę między zajęciami.
Park, bardzo fajna sprawa, fajnie, że jak mamy długie przerwy, okienka podczas zajęć, to można sobie wyjść na świeże powietrze. Bardzo ładnie jest zrobiony, no i fajnie, że coś takiego wymyślili. Zawsze na świeżym powietrzu lepiej niż siedzieć w wydziale i po prostu łatwiej nauka wchodzi.
Inicjatywa jest bardzo dobra, bo studenci mają możliwość wyjścia na świeże powietrze, gdzieś usiąść, pouczyć się przede wszystkim. No fajnie też zrobili, widziałem tam, że oczko wodne chyba jest, o ile się nie mylę. To też jest fajna taka inicjatywa. No zawsze tak lepiej dla oka, tak? Fajny krajobraz zrobili.
Mi się on bardzo podoba. Uważam, że ten park jest śliczny. Są piękne rośliny, pięknie tutaj pachnie, jest ładne bajorko. No w ogóle bardzo mi się ten park podoba i jest prawie jak na łące.
Jestem z Wydziału Geografii. Właśnie dlatego bardzo mi się podoba, że są tam głazy i kiedy je widziałam z daleka, to widziałam tylko, że one są. Ale kiedy podeszłam do nich, to wtedy zobaczyłam, że są podpisy z nazwami skał, więc mi się to akurat bardzo spodobało. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł.
Czyli będziesz odwiedzać?
No na pewno. Szczególnie teraz, jak jest taka ładna pogoda.
Jak najbardziej. No, ze względu na bliskość to tym bardziej.
Godzina reporterów.
Po 13 latach w Sopocie ponownie zagościła mandaryna. Marta Wiśniewska znana jest głównie z takich hitów jak Every Night czy Here I Go Again. Jej powrót do Sopotu zorganizował klub Hach Sopot. W klubie organizowane są liczne koncerty polskich gwiazd, takich jak Gosia Andrzejewicz czy Honorata Skarbek. Z fanami mandaryny i z samą Martą Wiśniewską rozmawiał nasz reporter Mateusz Kowalczyk.
No to Sopot znacie, to...
Jakie wrażenia przed koncertem Mandaryny?
A, bardzo przyjemna atmosfera. Ogólnie widać, że wszyscy ludzie się świetnie bawią, co jest wiadomo super. Osobiście czuję się bardzo zrelaksowana i ogólnie dobra zabawa już jest. Co będzie na koncercie?
Jezu, jestem naprawdę bardzo podekscytowany. Pierwszy raz jestem na koncercie takiej gwiazdy w zasadzie. Dawno nie widziałem takiego wydarzenia, tylu ludzi.
No, ekscytacja.
Naprawdę super mam wrażenia.
Czego dzisiaj oczekujecie od Mandaryny?
Że zaśpiewa Every Night.
Oczywiście, 100%.
Oczekujemy Every Night.
Czy znacie Every Night? I Chaba.
Czy znacie Every Night?
Super koncertu.
Że będzie się z nami dobrze bawić. To chyba najważniejsze.
Oczekuję, że zrobię sobie z nią zdjęcie i że będzie super, że ona super zaśpiewa.
Czy znasz Every Night?
Znaczy się znam, ale tak samo, żeby zaśpiewać to nie, ale z piosenką to bym zaśpiewała chyba.
No oczywiście, że znam.
A znamy? Chyba.
Znam, no kto nie zna Every Night?
No znam.
Tak, znam. Od dzieciństwa znam. Go dziecko znam. Every Night.
Po 13 latach wróciłaś do Sopotu. Jak się z tym czujesz?
Ale mi policzyłeś. Ja świetnie, ja w ogóle lubię bardzo Sopot. To jest tak naprawdę fajna atmosfera, w ogóle lubię te plaże i w ogóle czuję się tutaj cudownie.
W tłumie atmosfera była bardzo rozgrzana. Jak to dało się odnieść na scenie?
No tak naprawdę to wszystko przeniosło się na scenę i ta energia po prostu tak krążyła. No ja bardzo dziękuję publiczności z Sopotu. Wiem, że były osoby nie tylko z Sopotu, ale nawet z Norwegii był jeden człowiek, więc naprawdę fajnie, bo przekrój towarzystwa był ogromny. No i no nie wiem, no ludzie bawili się cudownie i to tak naprawdę wpływa na artystę tak pozytywnie, że aż sam wychodzi prawie ze skóry.
Twój koncert według mojej oceny był bardzo udany. Widzę, że spełniasz marzenia ludzi, koncertujesz, masz napięty grafik. Co dalej?
W ogóle spełniam marzenia i ludzi i swoje. Tak naprawdę to w ogóle tak do mnie przyszło, wiecie, z podziemia, jakby od ludzi. I to jest tym bardziej po prostu cudowne, fantastyczne. Co dalej? No na razie gramy. Później są wakacje, ale też gramy, więc na razie no, nie odpoczywam. Ja oczywiście oprócz tego prowadzę swoje szkoły tańca, więc jadę z dzieciakami na obóz, więc tam będę dużo tańczyć. No i trochę weszłam do studia, więc coś tam nagrywam też.
Czy możemy się w przyszłości spodziewać nowego materiału?
No, możemy się spodziewać czegoś, tak.
Dobrze, ale teraz odejdźmy od nowych materiałów, od śpiewu. Jest jeszcze druga strona Mandaryny, ta strona taneczna. Czy odchodząc, mając przerwę od Mandaryny śpiewającej i przechodząc w 100% na Mandarynę taneczną, czy myślałaś wtedy, że wrócisz do Mandaryny śpiewającej?
Wiesz co, no oczywiście ja po prostu uwielbiam jedno i drugie, natomiast no rzeczywiście ja dużo bardziej poszłam w taniec i tak jak przed chwilą mówiłam, to przyszło samo, więc no nie spodziewałam się aż takiego po prostu szału na piosenkę Every Night, która była śpiewana 13 lat temu, jak już mi powiedziałeś.
Jakie różnice odczuwasz między klubem a dużą sceną? Ponieważ masz porównanie, masz festiwal w Sopocie, masz milion scen podbitych w Polsce i teraz koncertujesz po klubach. Jaką różnicę odczuwasz?
Znaczy tej jednej nie lubię, ale uwielbiam grać również plenery. Tam naprawdę ludzie też mają super energię, fantastycznie się bawią. Można zrobić trochę więcej na scenie, bo w klubach te sceny są małe, więc że tak powiem, moi tancerze, tancerki ledwo się na nich mieszczą. Natomiast w scenach plenerowych są wyświetlane animacje, więc jakby dzieje się też trochę inaczej. Więc gramy trochę inne koncerty w plenerze, trochę inne w klubie, ale jedne i drugie są cudowne. Ja w ogóle uwielbiam grać w klubach, bo ci ludzie są bliżej, bardziej człowiek je czuje, ich czuje i no i tak jest fajnie.
Taki występ na pewno jest wymagający i fizycznie, i psychicznie, i dużo nerwów cię pewnie kosztował powrót, jak i teraz koncertowanie. Powiedz mi, jak się przygotowujesz do takich koncertów?
Wiesz co, to jest dla mnie czysta przyjemność. Ja już się nie denerwuję tak. Wyrosłam z tego, już mam tyle lat, że już się przestałam tak denerwować. Tak naprawdę to po prostu chyba pierwszy koncert był taką największą niewiadomą, co się będzie działo. Natomiast no po prostu dał mi taką energię, że mówię, no nie, no będzie dobrze i naprawdę jest dobrze i ludzie bawią się świetnie i to nam dodaje tak naprawdę skrzydeł i co tu dużo mówić, no nie tyle się denerwuję, co po prostu czekam na reakcję.
I ostatnie moje pytanie z tej strony do ciebie, co znaczy twoje Chaba?
Ja nie wiem, to ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, ja nie wiem, co znaczy chleba, nie wiem,
nie mam pojęcia.
Super, dziękuję Ci, Marto. Jeszcze raz gratuluję udanego koncertu i powodzenia w przyszłej karierze.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Godzina reporterów.
W ostatnią sobotę maja naprzeciwko budynku LOT-u w Gdańsku Głównym otwarto nowe centrum handlowe Forum, które miało zaoferować mieszkańcom nowoczesną przestrzeń miejską, łącząc w sobie funkcję handlową, miejsce spotkań wśród ciekawie zaprojektowanej zieleni oraz nowe dziedzińce, bulwary i place. Niedługo po otwarciu nasza reporterka Aleksandra Tyczyńska zapytała gdańszczan o opinię na temat nowej inwestycji.
Czy panu się podoba to centrum handlowe?
Rozwiązanie nie jest zbyt dobre dla ludzi, bo nie ma takich długich ciągów, jak na przykład jest Metropolii Gdańsk przy Brześciu.
Jest blisko, można sobie wejść po lekcjach. Mi wygodnie, bo do szkoły chodzę niedaleko.
Najbardziej mi się podoba, że są tutaj jakieś sklepy, które są tylko w Warszawie, typu New Look i ma być też Bath & Body Works.
Tak, jak najbardziej mi się podoba. Jestem pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że będzie jakiś brzydki, betonowy klot, a jest faktycznie fajnie. Wydaje się być na początku trudne w komunikacji. To jest po prostu bardzo duże i dużo takich zakamarków i tak dalej. Nie wiadomo, nie do końca zawsze wiadomo, gdzie dojść. Zalet, no jest przede wszystkim bardzo estetycznie i fajny jest ten motyw z rzeką. Bardzo mi się podoba motyw z rzeką.
Rzeczywiście jest bardzo przyjemnie. Brakuje tego czegoś, co ma galeria. Elegancji.
Na przykład w Metropolii są sklepy, które co prawda występują, jakby nie występują nigdzie indziej, ale są po prostu, gdzie ludzie nie uczęszczają do nich, tak? A tutaj są sklepy faktycznie fajne.
Moim zdaniem jest naprawdę świetnie. Jest po pierwsze piękne, naprawdę super. Dodatkowo podoba mi się rozkład sklepów, bo jest to tak bardzo pokazane. Na przykład, jeżeli jest plac zabaw dla dzieci, to obok jest od razu sklep z zabawkami i ciuchy dla dzieci. I wszystko jest w jednym miejscu, nie trzeba biegać po całej galerii, a że to jest całkiem spore, to byłoby to utrudnienie.
Miejsce, które w sobotę otwarte i żyje. W tej chwili są tu tłumy ludzi i to nie tylko takie, którzy przyszli do sklepów, ale którzy tu siedzą w tych zielonych kącikach, na leżaczkach wszędzie i po prostu od razu jak gdyby zostało zamieszkane to miejsce. No super po prostu.
Jest okej, choć nie ukrywam, że galeria jest zbyt duża moim zdaniem.
Pierwszy raz odwiedzam i jest to najlepsza galeria ze wszystkich w Trójmieście.
Jak pan ocenia tą bryłę? Dobrze komponuje się z panoramą miasta?
Mogą być bardziej zintegrowane z architekturą po drugiej stronie ulicy.
A nie pasuje do starego miasta.
Nie jestem jakby największym fanem betonu i szkła, więc niespecjalnie mi się podoba z zewnątrz, o tak.
No właśnie, jeżeli chodzi o cały budynek, to wydaje mi się, że trochę nie pasuje do tego miejsca.
Mi się bardzo podoba taki nowoczesny design, szkło, cegła.
Znaczy, ja nie jestem pewna tej bieli. Ja jeszcze do tej bieli oko moje nie nawykłe. Że tak jak teatr szekspirowski ciągle jeszcze jest zgrzytem, tak ten budynek, to się oswoi z okiem ta biel.
Uważa pan, że to była potrzebna inwestycja?
Nigdy nie jest niczego za dużo.
Jeżeli chodzi o jakieś takie inwestycje stricte handlowe, to zweryfikuje to przede wszystkim rynek, tak? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o całe Trójmiasto, to galerii jest tutaj sporo. No i przede wszystkim stracą na tym te mniejsze galerie, które de facto teraz pewnie nie będą miały takich zarobków jak wcześniej.
Czy potrzebna? No mamy tyle centrów handlowych, to nie wiem. Mam nadzieję, że parking będzie duży.
No jak najbardziej, no mieszkam na Chełmie, także takiego miejsca mi brakowało, że tak powiem, do spotkań nawet ze znajomymi, kawa, herbata, jakiś obiad, bo jeździłem do Galerii Bałtyckiej, a w środku jak najbardziej super zrobione.
Godzina reporterów.
Teatr improwizacji Improkracja to najstarszy i najbardziej doświadczony teatr impro na Dolnym Śląsku. Utrzymuje się w ścisłej czołówce w Polsce, będąc jednocześnie jedną z pierwszych grup, które prezentują ten rodzaj teatru w kraju. Od ponad 6 lat Improkracja wystawia swoje spektakle we Wrocławiu i innych miastach w Polsce. Ich spektakle opierają się na komediowych scenach improwizowanych, które tworzone na żywo i bez scenariusza zaskakują publiczność, jak i samych aktorów. Improkracja wystąpiła także w Gdańsku, a z ich przedstawicielami rozmawiała Anna Pagudis.
Powiedzcie, skąd jesteście, co robicie na co dzień i jak wam się podobał dzisiejszy występ?
Jesteśmy z Wrocławia. Przyjeżdżamy tu już bardzo długo. Ej, nawet nie wiem, czy od początku przyjeżdżamy, czy trochę po? Uwielbiamy być tutaj. Sam ten występ dobrze mi się grało, wszystko było pięknie. Ja mam uwagi do siebie w graniu, natomiast po prostu publiczność i to, jak nas przyjęła, jest po prostu rozbrajające. Jest niesamowite, więc to jest cudownym osładzaczem.
Czyli dzisiaj wszystko szło po waszej myśli?
Ciężko powiedzieć, że po naszej myśli, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się wydarzy, więc raczej jesteśmy otwarci na to, co się dzieje po prostu.
A macie tak, że macie jakiś szkielet wcześniej przygotowany, wariant awaryjny, gdyby nie szło, czy to jest zupełne impro?
Nie da się tak.
Tym bardziej,
nie,
że
nie działałoby.
Nie, no, czasami mamy po prostu jakiś format, tak, że wiemy, że to będzie raczej historia, albo raczej zbiór, jakiś strumień jakiejś świadomości, tak? A dzisiaj po prostu nastawiliśmy się na zupełnie otwartą formę, free form, czyli nie wiedzieliśmy, czy w trakcie jakiś szkielet powstanie, czy nie powstanie. Byliśmy w zasadzie otwarci na wszystko.
Ale trzymaliśmy kciuki, żeby powstał szkielet i powstał, tak, więc tak. Z tego jestem bardzo zadowolona, nie? Że bez żadnego założenia formalnego, bo zawsze jest format, że on ma albo że gramy historię, albo że jest chronologia, albo no, zawsze jest jakieś założenie, o którym mówimy publiczności, dzisiaj go nie było i tylko chcieliśmy, żeby on się odkrył, więc się odkrył, więc to jest super, nie? Dla mnie sukces.
A co jest dla Was najtrudniejsze, kiedy gracie? Co jest najtrudniejsze w improwizacji?
Ciężko powiedzieć. Raczej staram się nie skupiać na tych rzeczach, które są trudne i raczej skupiać się na tych rzeczach, które po prostu chcemy robić, więc na tym etapie w zasadzie nie myślimy o rzeczach, które są trudne. Jeżeli już coś jest trudnego, to raczej na przykład jakiś rodzaj techniki wokół, że na przykład po przystanie musiałem wyjść poprawić mikroport, bo coś tam nie działało, więc takie rzeczy bardziej mnie stresują niż sam spektakl improwizowany.
Jak radzicie sobie z tym, że jest Was jednak dość sporo, jak na grupę improwizacyjną, bo aż 7 osób, dobrze mówię?
9 generalnie.
A dzisiaj grało?
Ile nas grało? 7.
I czy łączycie się jakoś w pary? Czy to jest kwestia wzrokowa, że dajecie sobie jakieś sygnały, bo to ciężko wyczuć w grupie 7-osobowej, kiedy kto wchodzi?
Staramy się, żeby ten montaż był jak najmniej widoczny, nie? I wystarczy sami, wiesz, po prostu na kogoś wskazanie wzrokiem albo, wiesz, coś takiego zrobienie delikatnie palcem, żeby było wiadomo, kto ma wejść.
Najczęściej bierzesz osobę, którą masz pod ręką albo naprzeciwko i która widzi twój wzrok. I tyle.
A jakbyście mogli streścić, co się dzisiaj wydarzyło na scenie? Co tam było? Bo było przekazanie o Oplu. Był ślub z gołębiem.
Ciężko streścić, ja już nie do końca pamiętam, co się wydarzyło, bo to się, mam czasami wrażenie, że dzieje się gdzieś poza mną, ale faktem mieliśmy dzisiaj dużo dziwnych scenek, to jest dla nas niepodobne, że gramy raczej sceny bliżej życia, więc rzeczywiście dzisiaj było dużo szalonych rzeczy.
Gdzie Was można zobaczyć na co dzień we Wrocławiu?
W klubie Vertigo, co wtorek, Vertigo Jazz Club o godzinie 20:00, zapraszamy.
Godzina reporterów.
W Ergo Arenie odbywają się różnego rodzaju widowiska, koncerty, mecze, wystawy, targi czy spektakle. Raz na jakiś czas gości tam także nieco bardziej brutalny sport, KSW, czyli Konfrontacja Sztuk Walki. Jest to polska organizacja promująca walki MMA z siedzibą w Warszawie. W czerwcu odbyła się gala KSW 44, a walczyli ze sobą Mariusz Pudzianowski i Karol Bedorf. Zmagania obejrzało ponad 10 tysięcy widzów. Po walce ze zwycięzcą Karolem Bedorfem o tym, czy poszło łatwiej niż się spodziewał, rozmawiał nasz reporter Bartosz Lipiński.
Szczerze wam powiem, że liczyłem na dwie rundy. Takie było założenie. Udało się skończyć w pierwszej. Chciałem Mariusza w pierwszej rundzie jak najdłużej przytrzymać w stójce. Taki był plan. Żeby go mocno porozbijać, mocno porozbijać, dlatego że wiedziałem, że jeżeli będziemy go rozbijać, on będzie dążył do parteru. Ja w parterze się czuję jak ryba w wodzie, więc jakby o parter się nie martwiliśmy z trenerem Piotrem Bagińskim. No, Mariusz zdecydował w pierwszej rundzie, że zejdzie ze mną na dół. No, trudno. Brakowało dosłownie 15 sekund, żebym zadał high kicka, bo nie bez kozery, cały czas lewą nogą rozbijałem jego wewnętrzne udo, tylko i wyłącznie po to, żeby zadać prawą nogą to ten cios kończący. Nie zdążyłem, bo Mariusz poszedł w parter i w parterze udało się tą walkę wygrać, natomiast dosłownie no, 10-15 sekund chciałem jeszcze zadać takie dwa soczyste wewnętrzne kopnięcia i od razu zadać cios na głowę. Wyjątkowo do tej walki, jak się szykowałem, to robiłem dwa treningi naraz, w sensie z rzędu. Czyli jak szedłem na matę, to nie szedłem na tam półtorej godziny, tylko na 3, a czasami nawet 4. Po prostu robiłem jeden trening jako pierwszą jednostkę, taką traktowałem to jako taką rozgrzewkę, a drugi trening był tym treningiem właściwym, gdzie robiliśmy taktykę i właściwe podejście do tej walki. Ja bardzo mocno byłem zdeterminowany do tego, żeby tę walkę wygrać. Bardzo mi na tym zależało. To było dla mnie wielkie wyzwanie. Przede wszystkim dlatego, że długo nie walczyłem przez kontuzję Achillesa, który się nabawiłem w trakcie przygotowań do mojej poprzedniej walki i chciałem pokazać dobrą formę. Myślę, że się udało. Ja jestem mistrzem Federacji KSW Wadze Ciężkiej od samego początku wypuszczenia tego tytułu na ich rynek. Zdobyłem ten tytuł, trzymałem go kilka lat, straciłem go na chwilę. Ta przerwa była mi potrzebna, to była przerwa dla mnie na refleksję. Przydało się, zaowocowało i teraz wracamy z powrotem do gry. Chcę walczyć teraz znowu o pas. Ja nie myślę o tym, co dalej, ja myślę o tym, co jest. I teraz było do wygrania, była walka do stoczenia przede wszystkim z Mariuszem. On też nie spał, on trenował. On nie siedział i nie zbijał bąków, on zasuwał na macie. To, że wygrałem, świadczy o tym, że dzisiaj miałem lepszą dyspozycję, że lepiej się przyłożyłem do tych treningów. No i przede wszystkim nie ukrywajmy, no ja jestem trochę młodszy jednak od Mariusza. Dużo łatwiej znoszę obciążenia treningowe. On jednak z wiekiem może te obciążenia znosić o wiele trudniej. Teraz, od dnia dzisiejszego, myślę o swoim kolejnym przeciwniku. Już od tego momentu. Na pewno będą wakacje. Ja nie jestem typem człowieka, który dla popisu wróci na matę i pokaże, o, jestem z powrotem w robocie. Nie, jest to moja robota. Ja spędziłem tam wiele godzin. Moja rodzina, moje dziecko, im się to należy. Ten odpoczynek. Chcą mieć ojca na chwilę dla siebie i ja im tą chwilę teraz daję. Drobny obrzęk jest w okolicach kostki, z uwagi na to, że trafiłem kilka mocnych tych low kicków. Być może trafiłem w kolano, musiałbym to jeszcze raz prześledzić. Ja byłem skoncentrowany cały czas na wzroku Mariusza. Ja nie patrzyłem się na jego nogi, tylko patrzyłem na jego oczy, bo oczy nigdy nie kłamią. I było widać, jak dostawał te kopnięcia, że one wchodzą, że one trafiają. Nawet jak wchodziły na zablokowaną nogę, to jego to bolało bardzo. Wykrzywił się i dlatego nie przestawałem atakować nóg. Był taki plan, żeby atakować na przemian nogi i głowę, natomiast widziałem po jego wzroku, że to jest to, że nogi są dobrym celem.
Godzina reporterów.
O tym, że język polski jest trudny i często dajemy się złapać w językowe pułapki, wie każdy obcokrajowiec, ale i każdy Polak. Jak odmieniać wyrazy? Jak układać słowa w zdaniu? Nasz reporter Marcin Wójcik przygotował krótką sondę o jednym z zagadnień językowych.
Jak byście nazwali mieszkańców Elbląga?
Elblączanie.
A dlaczego tak?
Bo byłam dobra z polskiego.
Elblączyce.
Elblążanie. Elblążanie.
A jak byś nazwała mieszkańców Szczecina?
Szczecinianie.
Czyli jak?
Szczecinianie.
Paprykarze. Szczecinianie.
Dobrze, a mieszkańców Hamburga?
Hamburgery.
Hamburgery.
A tak serio?
Hamburgczycy?
Hamburgczycy chyba, no.
Hamburżanie.
Hamburżanie.
Godzina reporterów.
I to już wszystko w tej godzinie reporterów. Życzę udanych wakacji. Marta de Martin, do usłyszenia.
Godzina reporterów.